Konwersatorium.
Dzień dobry Państwu, Konwersatorium, Paweł Milczarek. Jestem dzisiaj z Tomaszem Rowińskim, dzień dobry.
Dzień dobry.
Pawłem Gradem, dzień dobry.
Dzień dobry.
A dzisiaj nasze Konwersatorium odbywa się w tonie wielkich ksiąg. Wracamy do tego trochę z powodu okresu świątecznego, przerwanego naszego cyklu. Dzisiaj przed nami Państwo Platona. Jeden z wielu, ale jeden z najważniejszych dialogów. Nie tych, w których Platon zdaje sprawę, bardziej nam przedstawia samego Sokratesa i jakoś na jego osobie jest skoncentrowana narracja, tylko już tu mamy do czynienia w państwie z obszernym dziełem, w których właściwie Sokrates służy jako portparol dla samego Platona i teraz pytanie, co w tym dialogu jest tak naprawdę wykładane. Każdy, kto ma albo ma na półce ten dialog, albo widział go, albo słyszał jego tytuł, podejrzewa, że zgodnie z tytułem chodzi o wielkie zagadnienie polityki, państwa. Ale gdy zaczynamy lekturę, trochę jesteśmy najpierw zdezorientowani, bo wygląda na to, że zgodnie zresztą z typem tych utworów, dialogów, tak, mamy takie meandryczne dochodzenie do różnych tematów i trochę na początku mowa jest o sprawiedliwości, o wychowaniu. Właściwie można powiedzieć, że daje się ten tekst interpretować jako wielki traktat o wychowaniu, w którym oczywiście instytucja państwa jest szalenie ważna. Niemniej no, nie zawsze jesteśmy tutaj w samym centrum tych zagadnień, które dzisiaj potocznie polityką nazywamy. To jest bardziej polityka jako sztuka kształtowania społeczeństwa i nadawania mu formy sprawiedliwości. No i jak zwykle u Platona szereg wątków, czasami zupełnie samodzielnych, które można przy tej okazji wydobyć. Zgodnie z naszym obyczajem przy wielkich księgach zawsze jest tak, że każdy z nas trzech przynosi ze sobą jeden temat, który daje się z takiej wielkiej księgi wydobyć i który najbardziej przykuł jego uwagę. Dzisiaj wzywam do tablicy Pawła Grada i proszę o wyjaśnienie, co twoją uwagę najbardziej tutaj przykuło.
No ja się zastanawiałem, czytając na takim pytaniem, które dotyczy jakby, można powiedzieć, gatunku, do którego należy ta księga, to dzieło. A mianowicie takie pytanie, które się często pojawia przy dzisiejszych interpretacjach, czy w ogóle właśnie lekturze współczesnej państwa, znaczy, czy państwo Platona jest rodzajem utopii. No to jest takie pytanie, na początku nie zawsze widać jego, jakby jego wagę, ale w sumie w nim chodzi po prostu o to ostatecznie, czy zasady, które formułujemy jako zasady, które mają rządzić naszym życiem publicznym czy politycznym, to są tylko pewne jakieś, powiedzmy, nierealizowalne ideały, czy też są to pewne reguły rozsądku i sprawiedliwości, które jednak da się ucieleśnić, nie są one wyłącznie właśnie taką utopią, no bo utopia w takim potocznym rozumieniu, ale też jakby no niezwiązanym z jakimś takim filozoficznym rozumieniem, tym, które kojarzy się często z postacią Morusa, który swoją książką pod takim tytułem wprowadza to pojęcie. No, do pojęcia utopii należy to, że jest to pewien projekt, czy pewien ideał organizacji życia wspólnego, który być może wyraża jakieś słuszne nadzieje, czy pragnienia wspólnoty, czy jednostek, ale no jest właśnie, leży nigdzie, tak? Jest nie miejscem, jest nierealizowalny, nie da się go wcielić. Tak na przykład proponuje o Platonie, czy o państwie myśleć Russell, tak? W swojej historii w Filozofii Zachodniej, gdzie właśnie mówi o tym, że zwłaszcza te pierwsze, prawda, cztery księgi poświęcone jakby no definicji sprawiedliwości, te księgi wstępne są właśnie rodzajem utopii. Ja muszę przyznać, że jakby jakiejś takiej odpowiedzi jednoznacznej na to pytanie po lekturach nie mam. Wydaje mi się, że takie rozumienie tej księgi, że jest ona, które kładłoby nacisk na to, że jest to wyłącznie pewien rodzaj, co do intencji Platona, tak? Nierealizowalnej fikcji, no to jest jakby no nie do utrzymania w świetle tego, jak Platon generalnie patrzy na to, czym są idea, w tym wypadku idea państwa, tak? Znaczy, oczywiście nie jest możliwa prawdopodobnie pełna partycypacja tych tutaj bytów ziemskich, czy państw realnych w tej idei, no niemniej jest to na pewno, ta idea jest czymś, co daje się realizować i im państwo jest doskonalsze, im bardziej jest państwem, tym bardziej w niej uczestniczy. Z drugiej strony jest, no, właśnie w tym, co się tak potocznie nazywa tym idealizmem, tak, Platona. Jest taki moment, pewnego, powiedziałbym, takiego, nie wiem, dystansu, tak, do znaczy to nie jest to na pewno filozofia polityczna taka w takim sensie roztropnościowa, jaką filozofią taką jest na przykład polityka Arystotelesa, tak? Który formułuje jednak, wydaje się, dużo bardziej, no właśnie, będzie realistyczne.
Oparte na doświadczeniu.
Tak, no więc jakby to jest takie, jakby nie mam tutaj odpowiedzi, ale myślę, że no pytanie jest jakoś, tak jak powiedziałem na początku, ważne, bo to pytanie o to właśnie, jak rozumiemy zasady, które proponujemy, zasady życia naszego politycznego, tak?
No, moje wrażenie jest takie, że jeśli mamy te dwa teksty Platona, które, nazwijmy, są takim kanonem jakiejś myśli politycznej, czyli prawa jeszcze, tak, które znacznie bardziej wydają się być takim tekstem, no, rzeczywiście politycznym, tak, natomiast jeśli chodzi o to, czy republika, czy państwo jest utopią, to powiedziałbym tak, jeżeli utopię uznamy za rodzaj ćwiczenia filozoficznego, duchowego, no to tak, to jest to rodzaj utopii, tak, a jeżeli jest to projekt, to myślę, że jednak to nie jest projekt. To znaczy nie mam do czynienia tutaj z rzeczywistym projektem politycznym, a raczej taką wędrówką, którą Sokrates przeprowadza ze swoimi rozmówcami przez różne pewne stany duchowe, tak, pewne rodzaje formacji obywatelskiej, jak sobie to Platon wyobraża, tak, czy jak to przedstawia, opowiada różne rzeczy w ramach tych dialogów, ale to jest coś w rodzaju takiego, o czym Jäger mówi, tak, w swojej Paidei, w komentarzu do kultury antycznej greckiej, tak naprawdę opis pewnej wędrówki przez strukturę duszy ludzkiej, tak? I że tak, to jest państwo w nas, tak? Jäger dosłownie używa tego, że państwo jest tylko obrazem pewnego ćwiczenia, które przechodzi filozof, które przechodzi wojownik, które przechodzi, prawda, tam strażnik, tak? Mamy te różne figury, tak? Państwa platońskiego. Natomiast to się ostatecznie nie składa w instytucje, tak to sobie nazwijmy.
No tak, że gdyby potraktować to jako dokładnie opis instytucji, to mamy tam fragmenty albo filuterne, albo bardzo egzotyczne, tak? Niezwykle takie wyszukane w swojej dziwności, jakiś czy w szczegółowym takim opisie różnych zabiegów czy instytucji, których no, trudno je traktować jako tak samo w prawach, prawda? Jest podobnie ten obraz idealnego ustroju. Nigdzie poważnie nie da się utrzymać. Bardziej poważnie to wygląda właśnie od strony tego, o czym tutaj mówiliście, pewnej, jakby to powiedzieć, pedagogiczno-politycznej perspektywy, tak? Tylko, no właśnie, tylko właśnie wracając do pytania, które Paweł podniósł, czyli o pytania o utopię, no jest grupa czytelników, także w naszej współczesności, którzy traktują państwo nie jako tylko książkę ciekawą, ale książkę groźną, tak? To znaczy uważa się ją nie jako no, coś takiego ciekawego, utopię w sensie interesującego rozważania, które i tak nikogo nie skusi, żeby próbować je realizować, tylko inaczej, że jest to książka, która wywołuje u tych bardziej gorliwych czytelników pragnienia totalitarne, tak? Czyli jakby idealizm platoński, użyjemy tego pojęcia, ma uruchamiać w ludziach, tych, którzy się przejmują tą lekturą, a szeregi konserwatystów tutaj inspirowały się Platonem, nie tylko konserwatystów, można powiedzieć skrajności, tak? Z jednej strony wykrywamy u konserwatystów, z drugiej strony tych, którzy rysują linię, tak, od Platona do różnych rewolucji, jako prób budowania poprzez państwo nowego człowieka, nowej kultury ludzkiej, prawda? Czyli w innych intencjach niż Platon to nam przedstawił, ale jednak z tym przekonaniem, że państwo może właśnie wyselekcjonować i utworzyć dla swojej potrzeby różne grupy swoich strażników, mędrców, tak, i prostych robotników.
Zresztą wydaje mi się, że ten zarzut totalitaryzmu, który przywołałeś, czyli zarzut, który wspomniał Popper, tak, swojej książce, on mi się jakoś jest o tyle charakterystyczny, że moim zdaniem on jest związany bardzo ściśle z powodem, dla których go często współcześnie interpretuje, że jakby chce się interpretować państwo jako utopię. Że chodzi mi o to, że to, co moim zdaniem jednak jest pewnym intencją Platona również w państwie, a co nie jest intencją współczesnych autorów, którzy opisują jakieś fory utopijne, jest to, że Platon jest rzeczywiście przekonany, że zadaniem realnej wspólnoty politycznej jest stworzenie wspólnoty dobrego życia. Tak? Natomiast to jest oczywiście pewne uogólnienie, ale jakby dla wielu autorów nowożytnych, no oni jakby są przynajmniej sceptyczni co do tego. Raczej widzą rolę państwa w jakimś, powiedzmy, powstrzymywaniu namienności, konfliktu i namienności. Natomiast każda próba właśnie sformułowania takiej wizji wspólnotowej dobrego życia jest właśnie traktowana jako coś o zakusach totalitarnych. Więc w tym sensie wydaje mi się, że Platon rzeczywiście trudno traktować każdą kartę tej księgi jako projekt realnej wspólnoty, ale w tym sensie on jest, nie traktuje tego wyłącznie jako pewnej fikcji, rzeczywiście chciałby, żeby wspólnota realna, tak, realizowała jakoś, być może analogicznie te zasady sprawiedliwości dobra, które są wpisane w tej księdze.
No, ale może być, że Popper, ta konstrukcja popperowska jest sztuczna, tak, znaczy raczej...
Społeczeństwo otwartego?
Nie, tej pewnej genealogii totalitaryzmu, to nazwijmy, tak, znaczy, że on szuka sobie pewnych jakby takich punktów zaczepienia, żeby pokazać, że to nasza cywilizacja sama wytworzyła taki rodzaj opresyjnego, prawda, ustroju, podczas gdy, no pozwolę sobie powiedzieć, że on nie rozumie Platona, tak, to znaczy rozumie go z perspektywy właśnie pewnych takich struktur opresyjnych i na przykład nie zdaje sobie sprawy z tego, jak sądzę, co Paweł mówi, jakby, że Platon mówi pewnej wspólnocie cnót, prawda, to znaczy, że właśnie mówi o wychowaniu obywateli, a nie o instytucjonalnym narzucaniu ideologii, tak, znaczy to są rzeczy, które tak naprawdę się wykluczają niemalże, gdy u Poppera jakby powstaje pewna taka sztuczna ciągłość, tak, między, no nie wiem, między Marksem, a Platonem, między Leninem i Dzierżyńskim, prawda, a Sokratesem, znaczy
mówiąc ironicznie. Każdy, kto wskazuje właśnie jakieś dobro jedno, do którego społeczeństwo ma zmierzać, jest zagrożeniem dla pluralizmu różnych dróg życia, które państwo powinno chronić, tak, można to zastrzeżenie streścić, ale ja muszę powiedzieć, że gdy tutaj Paweł Grat przywoływał pewną różnicę, napięcie między stylem mówienia o polityce i państwie Platona i sposobem wykładu u Arystotelesa, to oczywiście ożywił we mnie, tak, w mojej formacji filozoficznej to napięcie zawsze było bardzo mocno podkreślane, właśnie nie w kategoriach ciągłości, tak, i dopełniania się tych dwóch obrazów, tylko tego napięcia, w którym z jednej strony no, u Platona jednak ta zasada całości jest doprowadzona do, tak jakby to powiedzieć, bardzo dalekich konsekwencji, także właściwie te części tej całości, no one tracą jakby swój, znaczy ich własny los, ich los jest tak naprawdę uwewnętrznieniem losu całości, tak? Tak ostatecznie wygląda u Arystotelesa, w jego realizmie mamy jednak w o wiele większym stopniu zwrócenie uwagi na jakąś jednak odrębność dróg, chociaż ją tam, jeśli chodzi na przykład o problem szkoły, to nie jest to podobnie zmanierowane, jednak u Arystotelesa zarówno ten pewien realizm doświadczenia, Arystoteles jest zawsze o wiele lepszym, o wiele lepiej śledzi szczegóły życia, tak, i zdaje sobie w wiele większym stopniu sprawę z wagi tych spraw. U Platona jakby wszystko, jednak mimo wszystko matematycznie schodzi od zasady do szczegółu, jeśli nie potrafi zejść, to znaczy, że ten szczegół się jakoś nie nadaje, powinien zostać przetworzony. Wracamy do naszej rozmowy. Drugie nasze podejście do państwa Platona. Tomasz Rowiński, co Tomku ty z kolei przynosisz z tej lektury?
Ja sobie wymyśliłem temat, który też jakoś jest obecny, wydaje mi się, że w takiej świadomości kultury naszej, czyli że słynne wypędzanie poetów z państwa Platona i powiedziałbym, że jakoś zapomniałem o tym, że w dwóch miejscach się pojawia ten wątek. Najpierw właśnie w takiej konstrukcji tegoż idealnego państwa pojawia się tak wątek szkodliwości poezji ze względu na jej wątpliwość moralną, tak byśmy sobie powiedzieli. Zresztą to jest ciekawy taki wątek przy naszych rozmowach o edukacji klasycznej, również w cywilizacji chrześcijańskiej, prawda? Lektura tekstów klasycznych, które okazują się być nie tak grzeczne, no, nazwijmy sobie. Myślę, że to jest troszkę ten wątek. Natomiast w X księdze, kiedy Platon zbliża się do końca swoich rozważań i bardziej, tu przynajmniej znowu odwołam się też do Jegera, no i zdaniem tego autora, Platon wskazuje jakby delikatnie, że jakby jego państwo nie jest takim projektem politycznym, ale że dotyczy właśnie pewnego wychowania, formowania człowieka, to chodzi do takiego bardziej zasadniczego, tak? Zasadniczej rozprawy z poezją, kiedy Platon się pyta, jaką bitwę wygrał Homer, jakie państwo udało mu się zbudować, tak? Jakich ludzi udało mu się tak naprawdę uformować i czy rzeczywiście Homer jest wychowawcą wszystkich Greków. Tutaj Jäger znowu mówi, że jego zdaniem jakaś musiała taka być powszechna opinia co do tego, że wszyscy Grecy są jakby dziećmi Homera, tak? Jeśli chodzi o formację. Platon się temu przeciwstawia. On mówi, że poezja rzeczywistości jakby oddziałuje na patos. To można jako wzniosłość tłumaczyć, albo po prostu jako namiętności, tak? Czyli, że poezja umacnia człowieka w trwaniu w jego takich dążeniach, czy takich pragnieniach emocjonalnych, pewnym takim, no, dobrym samopoczuciu, byśmy powiedzieli, tak? Takiej pewnej przyjemności artystycznej. I że to jest coś, co jest absolutnie szkodliwe dla polityki, która powinna się posługiwać logosem, tak? Powinna się posługiwać rozumnością, roztropnością, a poezja wytwarza, jeśli poezja miesza się do polityki, wytwarza mniemania. Mam wrażenie, że to bardzo współczesne jest w jakiejś mierze, tak? To znaczy, jeżeli mamy dzisiaj na przykład poetów, którzy aspirują do bycia ideologami jakichś stron politycznych sporów, no to właśnie jakby stają się trochę takimi twórcami mniemań i jakby no, tworzą pewne takie, no, ideologie, tak? Stają się ideologami poprzez efekt piękna, emocji, właśnie patosu, jakby wprowadzają dysonans między tym, co w polityce powinno być roztropne, właściwe, sprawiedliwe, a tym, co jest wzniosłe, co jest przyjemne, co jest sposobem przeżywania jakichś uczuć, na przykład narodowych, tak? Wspólnotowych. Więc to dla mnie było takie no, zaskakujące. Przypomnienie, że ten Platon będzie no tutaj aż tak rezonował w mojej myśli, kiedy zacząłem się nad tym zastanawiać. No ale właśnie, nie wiem, pytanie do was, czy faktycznie ten Platon byłby dla nas dzisiaj aktualny?
Ja myślę, że u Platona są zawsze przynajmniej dwie propozycje i dwie warstwy. Jedna taka, którą on sobie rysuje jako właśnie zgodną z tym logosem, porządkiem, który człowiek, którego powinien żyć. I z tej racji oczywiście należy także i to, co dociera do ogółu społecznego, jakby maksymalnie przybliżać do tych kryteriów. Stąd właśnie jakiś ten znany i ciągle do niego wracamy, konflikt Platona z poetami, z Homerem. No ale też i w troszkę szerszej perspektywie i trochę w innym, no, można powiedzieć, konflikt Platona z sofistami, bo to jest nie tylko kwestia jego po prostu, jak nieraz historycy filozofii słusznie podpowiadają, że to jest też jakiś taki konflikt, nazwijmy to właściwie konflikt trochę klasowy, to znaczy taki, że się zwyczajnie nie lubią, bo to są zupełnie dwa różne środowiska, zupełnie dwa różne światy. Platon należy do społeczeństwa jednak takiego tradycjach, można powiedzieć, specyficznej arystokracji. Sofiści to są tacy uliczni proletariusze, że tak powiem, którzy sobie budują świat za pieniądze, no, uczą ludzi i tak dalej. Więc oczywiście ta złośliwość ze strony Platona wobec sofistów zawsze będzie istniała. Ale jest też konflikt zasadniczy, bardziej zasadniczy. To znaczy to, że sofiści uzyskują swój efekt przez specyficzne nadużywanie słowa. To znaczy uruchamianie jego siły na rzecz podłych, czy rzeczy złych, czy rzeczy bez wartości, prawda? I tak samo jak poezja wywołuje furię uczuć w człowieku i czasami destabilizuje go i można powiedzieć, przecież może zdestabilizować dla dobrych celów, prawda? Tak jak się destabilizuje dzisiaj w propagandzie, to chyba dobre skojarzenie to, które nam podrzucasz, w lirycznej, w poezji patriotycznej, w tym, kiedy po prostu siła przeżyć jest mocniejsza niż jakiekolwiek rozważanie, prawda? Wręcz chyba w odniesieniu do wielkich armii politycznych i wielkich armii na polach bitew, dzisiaj się uważa, że ważniejsze jest wywołanie pewnych nastrojów niż danie poczucia słuszności, tak? W jakiejś sprawie takiej przez logos, tak? To oczywiście to tak działa dzisiaj i mamy większe machiny dzisiaj, żeby te emocje uruchamiać i sofistów mamy jakby to powiedzieć innego rzędu, więc ten konflikt jest na naszych oczach obecny i to jest jedna strona medalu, a druga już tylko w jednym zdaniu powiem. Wydaje mi się, że Platon równocześnie, jeśli gdzieś jest realistą, nie w taki sposób jak Arystoteles, to jest realistą w tym sensie, że uważa, że są te stada ludzi, których się nie da podciągnąć do poziomu operowania logosem. Ich po prostu trzeba pilnować, żeby te stada się nie, no, właśnie nie dały zupełnie manipulować tymi złymi środkami, bo wtedy źli ludzie są w stanie dowolnymi środkami nimi się posługiwać. Niemniej i tak, koniec końców, tych ludzi trzeba będzie jakoś oszukiwać. Trzeba będzie jakoś nimi kierować poprzez rzeczy, które oni zrozumieją, tak? Oni nie są w stanie zrozumieć tego, co rozumieją filozofowie. Czyli propozycja Platona to nie jest filozofia dla wszystkich przecież, prawda? To nie jest społeczeństwo filozoficzne. To jest społeczeństwo, w którym filozofowie mają uzyskać samoświadomość, że prawda jest taka, taka, a społeczeństwo trzeba wypasać, tak? Mhm. Taki
sposób. Ale ja bym powiedział jeszcze, zanim Paweł, tobie dam głos, bo dla mnie to jest ciekawe, że powiem wbrew własnej sympatii wobec pewnej, wobec Platona, że jest pewna taka dwuznaczność jednak w tym wypędzeniu poetów, no bo spójrzmy znów na polską historię, tak? Na polski romantyzm, prawda? I jakby to, jak bardzo patos narodowy, jak bardzo ta emocja narodowa okazała się nośnikiem trwałości, trwania polskości czy polskiej kultury, tak? A jeszcze z drugiej strony znów przeciwko, tak? Czyli za Platonem, ta refleksja, która może się wydawać dalekim echem, kiedy Tocqueville mówi o tym, jaka straszna rzecz się stała we Francji, że władzę oddano pisarzom, tak? Oświecenia, że rewolucję wywołali ludzie, którzy uważali się za tych, którzy znają się na polityce, a w rzeczywistości byli po prostu publicystami i artystami, w cudzysłowie nawet, czy pisarzami, jakby doprowadzili do największej tragedii w historii narodu francuskiego, więc jakby no to niesamowicie jakby w historii ta diagnoza okazuje się jakby płodna w jakby w różne, odsłanianiu różnych, różnych stron tej
tak, tej właśnie ja bym chciał do tego jakby nawiązać, dlatego, że zwodzi nas takie po prostu dłuższe rozumienie frazy o wypędzaniu poetów, tak, że było, jak to słyszymy, to nam, tak, nam się takie obrazy rysują przed oczami, że nie wiem, osoby, które wydają... osoby, które wydają tomiki, wierszy, będą im paszporty odbierane, będą, nie wiem, gdzieś wywożone za granicę kraju. Jakby tutaj no, chodzi raczej o to, że...
Członkowie Związku Literatów
Polskich, tak, zostaną po prostu nie wiem, gdzieś wywiezieni. Więc myślę, że raczej na to w ten sposób, że ostatecznie sednem tej krytyki jest, mi się wydaje, że nawet nie tyle, chociaż też jest ważny argument, tak, jakby to bazowanie na, znaczy granie na emocjach, tak, czy na patosie zamiast na rozumie, ale przede wszystkim istotne jest to, że, tak mi się wydaje, no, że dla wspólnoty Greków i w ich edukacji poezja była zasadniczą, czy podstawowym jakby rodzajem twórczości, która była, no, mówiąc tym językiem platońskim, no, twórczością mimetyczną drugiego stopnia. Znaczy nie była sztuką naśladowniczą, tak jak rzeźba, która odwzorowuje realne kształty, tylko była naśladowaniem ludzkich mniemań, czy wyobrażeń na jakiś temat. I myślę, że tutaj po prostu istotne jest w tym wszystkim to, że to jest w sumie, no, dosyć prosta nauka właśnie o tym, że ponieważ właśnie wspólnota polityczna ma być zbudowana wokół pewnych realnych dóbr, rzeczywistych, a nie wyłącznie jakichś pragnień czy wyobrażeń, potrzeba do stworzenia wiedzy, a nie takich mniemań. I myślę, że prawdę mówiąc, gdyby się aktualizować na dzisiejsze warunki, to myślę, że poeci polityczni w sensie takim naszym to jest zjawisko marginalne, ale na przykład no, te osławione fake newsy, tak? No, to jest jakby takie zjawisko, które dużo bardziej pasuje. No, to nie jest to poezja w żadnym sensie, to jest dokładnie to. Czy to jest jakiś taki pochód, prawda, symulakrów, tak? Wyobrażeń, które są wyobrażeniami na temat czyichś wyobrażeń i jakby w ogóle już nie noszą do żadnej rzeczywistości. I widzimy naocznie, jak to jakby też niszczy naszą wspólnotę, też polityczną, tak?
W symulakrach kiedyś trzeba
też się robić.
A, ale to do mnie doprowadziłeś, jak sądzę, do punktu, w którym jesteśmy, to skojarzenie, które od tekstu Platona wybiega. Wracamy do naszej rozmowy o państwie Platona. Ja muszę wam powiedzieć, że to nie dlatego, żebym nie przeczytał państwa, zatrzymał się na samym początku, ale moje wrażenia dotyczą Księgi Drugiej, gdzie Platon poprzez Sokratesa wypowiada swój, to trochę nawiązuje do tego, o czym mówił Tomasz przed chwilą, mianowicie, gdzie Platon poprzez Sokratesa wypowiada kryteria, można powiedzieć, w traktowaniu tradycyjnej religii greckiej. Tej tradycyjnej religii, która chętnie wypowiadała się poprzez mit, ale mit, który był przetwarzany literacko i tutaj nie tylko Homer, tak, ale i tragicy są punktem odniesienia. I teraz ta sytuacja trochę inna niż dla nas, bo te wszystkie teksty literackie są trochę jak Biblia dla pobożnego Greka. Są może niekanonicznymi, bo nie ma czegoś takiego, tekstami religijnymi. Niemniej miejscem, gdzie się podstawy religii, czyli wiedzę o bogach, jawią. I gdzie jakby jest uruchamiana pobożność wobec bogów, kult wobec bogów. Gdy czytamy w Księdze Drugiej, co ma Platon do powiedzenia na temat swojej specyficznej reformy religijnej, jeśli tak można to ująć, to jemu oczywiście nie chodzi o kult w sensie dosłownym, on się nie wypowiada tutaj na temat na przykład przebiegu ceremonii religijnych, to jakoś go nie interesuje, chociaż Sokrates na samym początku państwa, jak wiemy, przybył na miejsce tej rozmowy, żeby się napatrzeć ceremoniom religijnym, ale dalej nic na ten temat nie wiemy, natomiast ważne jest dla niego ta reforma religijna, która pewnie była też gdzieś już u samego Sokratesa, Platon ją niewątpliwie podejmuje, po swojemu kontynuuje, to jest oczyszczenie. tego mitu religijnego, tego myślenia religijnego Greków, z tego, co jest, właśnie chciałem powiedzieć, że co jest niegodne, nieszlachetne i niemoralne. Ale to jest coś, co zwykle w opracowaniach się powtarza. Natomiast jak się otwiera samo państwo i się czyta, o co tu chodzi, to wiecie co, wydaje mi się, że właściwie nie ma tutaj jakiejś kwestii prawdy w tym momencie. Nie ma kwestii prawdy, tylko jest kwestia skutków wychowawczych. Znaczy, ktoś, kto jest karmiony opowieściami o bogach, którzy się wzajemnie mordują, którzy biją, tam jeden bóg bije boginię, tak, jak przemoc domowa i tego typu nieprzyjemne zjawiska, że to po prostu demoralizuje ludzi. I Platon nie dyskutuje, tak jak my byśmy dzisiaj dyskutowali teologię w aspekcie prawdy. To jest prawda i bym mówił, to jest niemożliwe, żeby tak było i idzie w tym kierunku. Bardziej idzie w kierunku stwierdzenia, tak być nie powinno, tak być nie może dlatego, bo to źle wpływa na ludzi. To jest pierwszy argument, a dopiero drugi, owszem, on również jest tutaj obecny, to jest z kolei co? To jest z kolei nie badanie wewnętrzne zawartości mitu, tylko kontra wobec mitu religijnego ze strony zupełnie innego źródła poznania, czyli filozofii. On nagle mówi, przecież jeśli mówimy o bóstwie, tak naprawdę to mówimy o dobru, najwyższym dobru. Dobro nie może samo sobie przeczyć, musi więc być nie takie, jak w micie jest przedstawione. I tu dopiero dochodzimy do Platona, który jest świadkiem tego, jednym z najpoważniejszych świadków tej operacji, że filozofowie wychodzą z mitu, tak? Wydobywają się z mitu, przeciwstawiają się mitowi w imię logosu, tak? Rozumu. I teraz to jest piękny wątek, który ojcowie Kościoła potem tak podnosili, dlatego Platon zawsze był najbliższy, wydawał się ojcom Kościoła i my jako chrześcijanie zawsze w Platonie czytaliśmy dużo pięknych rzeczy, także o bóstwie i o bogach, i o Bogu, tak? Natomiast jeśli te piękne laurki, które ojcowie o Platonie pisali, w znacznym stopniu zasłużone, trochę przypatrzeć dokładniej, to byśmy powiedzieli, że z tego samego Platona wyrasta niestety, bo on jest chyba po prostu tutaj bezsilny, to jest jego ograniczenie. Wyrasta po prostu reformator religii, który myśli sobie, że najlepsza będzie taka religia, która będzie w granicy ludzkiego rozumu. Tylko oczywiście nie tego kantowskiego, tak, ale inaczej innego, metafizycznego. Niemniej on staje się, ten rozum staje się miarą religii, prawda? Mit nie jest objawieniem w naszym chrześcijańskim rozumieniu, więc rzeczywiście trudno go bronić. A Platon dlatego wydaje się nam bardzo słusznie atakować ten mit. Ale z drugiej strony, niszcząc go, destruując, dekonstruując przy pomocy rozumu, tak naprawdę zostaje ostatecznie rzecznikiem religii, w której panem jest rozum. To, co da się rozumowo obronić, to jest z bogami słuszne. To, czego nie da się rozumowo obronić i co jest jakąś tajemnicą zbyt zawikłaną dla ludzkiego rozumu, za bardzo, jakby to powiedzieć, dziwną, tak? To trzeba to odrzucić. I jak to przeczytałem i sobie przypomniałem wszystkie lektury Starego Testamentu, a czasami także niektóre fragmenty Nowego Testamentu, myślę sobie, że no, mój Boże, ile razy ludzki rozum staje wobec takiej pokusy? Dlaczego mamy sobie z tymi trudnościami radzić? Może po prostu te fragmenty to są rzeczy niepotrzebne i właściwie należałoby myśleć o Bogu zupełnie w innych kategoriach. Bóg, który jest sędzią, który daje kary, który niszczy miasta, który wywołuje pomstę, tak, jakąś i tak dalej. Oczywiście jest szereg sposobów, żeby z tego prostego, czasami zbyt prostego widzenia spraw wyjść, tak, alegoria, różne inne sposoby. Tak. Niemniej zawsze pozostaje coś, co jest dla nas tajemnicze. Platon by to skreślił.
No właśnie, nie wiem, znaczy, pewnie trzeba by, ja teraz nie mam przed oczami, trzeba by nie sięgać po teksty i się tam na tym gruncie spierać, ale wydaje mi się, że jednak Platon nie rozumie rozumu jakby w sensie władzy, tak? Znaczy nie chodzi mu o to, że jeśli ktoś po prostu czegoś nie rozumie i ktoś mu daje absurdalne, to powinien to skreślić, tylko miarą jest ten rozum w sensie tego jakby logosu. Zresztą ten wątek właśnie nabywania zdolności, które pozwalają w ogóle używać, właśnie wydobywać się, tak? Dziecki nie jest tutaj bardzo bardzo ważne, a poza tym też mi się wydaje, że ja się zastanawiam, dlaczego i czy na przykład dla ojców Kościoła ten, nazwijmy to, no dobrze, użyjmy sloganu, tak, powiedzmy, ten taki humanistyczny racjonalizm Platona, dlaczego i czy on w ogóle był dla nich problemem? Ja myślę, że być może nie był w takim stopniu dla nich problemem, bo nie posługiwali się jakimś uniwersalnym pojęciem religii, tak, znaczy jakby nie przenosili tego, co Platon mówi w krytyce religii politycznej na przykład, czy mitologii religijnej Greków, na chrześcijaństwem, no bo tamto to była niedoskonałe, to po prostu było pogaństwo. Platon w swoich najlepszych momentach był i zdaniem, miał jakieś przebłyski, prawda, czegoś, co było przygotowaniem Ewangelii, a Ewangelia poucza o religii prawdziwej,
która nie ma nic wspólnego nie da się z demonami, tak, które tak, są
tak,
w
tak. Więc jakby zasługą tego racjonalizmu, tak to nazwijmy, Platona, byłoby to, że był on zgodny z religią, ale tą właśnie prawdziwą.
Myślę, że Platon był tak rozumiany, że on myśli w pewnym sensie w wielu sprawach tak jak my, tylko nie znał Pana Jezusa. Tak?
O, no to na
że
pewno.
To jest, że, to jest, to, że to jest ten, tak, ten klucz, że nie znał Kościoła, tak? Religia pogańska nie tworzyła wspólnoty religijnej w takim sensie, jak tworzy chrześcijaństwo, jak stworzył Pan Jezus, tak? Zostawiając apostołom tą misję. Więc jakby myślę, że oni w ten sposób to po prostu przetwarzali i uważali, że Platon, gdyby spotkał Pana Jezusa, to nie powiedziałby, że to są rzeczy głupie, tylko że oto prawdziwy Bóg wkracza do historii i zmienia w ogóle całość sposobu patrzenia na to, czym jest religia i prawdziwa filozofia, tak?
No to tak teraz.
I przyjmuje to, znaczy wydarzenie, które w historii miało miejsce, coś to zmienia zaklęty krąg, prawda, tego nieustannego powrotu i jakby ludzkiego takiego przekleństwa, tak, ludzkiej historii i Platon wkracza do, prawda, kościoła, można powiedzieć.
No to ty, Tomek, mówisz, nawet nie fantazjujesz, tylko po prostu powtarzasz to, co święty Augustyn w O wierze prawdziwej dokładnie relacjonuje. Gdyby Platon mówił swój wykład o najwyższym bóstwie i o wspaniałości jego dobroci i tak dalej, i by przyszedł do niego ktoś i objawił mu to, co czynił i kim jest Jezus, to Platon musiałby w niego uwierzyć i stać się jego głównym wyznawcą. To jest oczywiście, tak, no tak rzeczywiście ojcowie to widzą, ci, którzy w każdym razie chcieli widzieć pozytywy w filozofii greckiej, bo nie wszyscy, Tertulian byłby tutaj dla nas pewną trudnością. Ale ja bym powiedział tak, zgadzam się tutaj z waszymi podpowiedziami, natomiast pozostaję z tą krytyczną uwagą, to chyba od Gilsona pochodzącą, że po prostu no, mamy tutaj do czynienia z człowiekiem, który odgrywając swoją pozytywną rolę, także w tym obrazie patrystycznym, pozostaje jednak więźniem pewnej greckiej bezsilności, to znaczy nie jest w stanie połączyć logosu i historii. W jego myśleniu jest konflikt między logosem, którym on się chce posługiwać i którego drogą, albo raczej którego drogą chce iść, a mitem, który zgadzam się, tak, rzeczywiście jest jakąś ciemnością złudzeń, mitów i tak dalej. Natomiast problem polega na tym, że jedynie gdzieś na obszarze Biblii, tak, pojawia się połączenie. Najpierw tak naprawdę historia, prosta historia, a potem w tych księgach, które już są księgami mądrościowymi, próba połączenia i rzeczywiste złączenie tych dwóch wątków. Logosu, mądrości Bożej i tego, który jest Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba, ale w takim razie nie mitycznych postaci, tylko już historii. No cóż, to oczywiście nie jest podstawa do tego, żeby przybijać Platona jakimś ciężkim wyrokiem, bo nie dysponował środkami, które pozwalałyby nawet dokonać tych odróżnień, które w tej chwili
się domagam. To wyszło po prostu w naszym gronie preferencja augustyńska i Tomaszowa bardziej.
Nie, to piękne jest. To, co przypomniałeś, ten fragment Augustyna jest rzeczywiście przepiękny. Zresztą można powiedzieć, że Augustyn też nie ma złudzeń, mimo jego wielkiej otwartości. Zawdzięczał ostatecznie Platonowi doprowadzenie na granicę chrześcijaństwa, prawda? Więc to jest szlak mocno uczęszczany przez wielu wybitnych ludzi. Justyn Męczennik dał jeden z pierwszych sygnał. Niemniej też jest prawdą, że cały czas również u tego entuzjasty Augustyna jest poczucie, że ludzie ci byli zmuszeni chować pewne prawdy w swoim sercu, a nawet opowiadać je swoim uczniom, ale równocześnie za cenę pozostawania wewnątrz tego społeczeństwa w jego ramach kultu tradycyjnego i swoistej obłudy, tak, o którą on oskarża. No dobrze, dziękuję wam za rozmowę. Proszę państwa, tyle mieliśmy do powiedzenia dzisiaj o państwie Platona, ale zapewniam, mielibyśmy znacznie więcej, ale ponieważ następne nasze spotkania będą czy już innych tekstów. Zapraszamy raczej do lektury niż do wyczekiwania następnych odcinków dotyczących państwa Platona. Natomiast za tydzień, jak zwykle, zapraszam na konwersatorium w niedzielę o godzinie 13:00. Dziękuję Tomaszowi Rowińskiemu,
dziękuję
Gradowi.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję państwu za uwagę. Do usłyszenia. Konwersatorium, Paweł Milczarek.
Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.